Już nic.
To moje Boże Narodzenie. Ono kiedyś będzie moje na pewno. Już od 2 lat to panu zapowiadam.
Póki jestem, tworzę. No.
Bo wiesz, że ono mi się kojarzy z moim ukochanym malarzem sieneńskim, nie? Ta postawa Matki Boskiej, jakiś Tadeo Bartolo, coś takiego, Freddy di Bartolo i Pan Jezus w Beciku nad Matką Boską i z tyłu Josią Jaskinia. To jest ta klasyczna taka ikonografia. Ona wychodzi z Bizancjum, ale oczywiście to jest...
Trecento włoskie,
które ja po prostu najbardziej lubię. To Boże Narodzenie ja kupuję.
Bo
ja
chcę, uważaj.
Ja chcę się budzić na niego patrzeć.
No znaczy, to dlaczego ciągniesz? Nie żyjesz wiecznie.
Bo mi się wydawało, że pan to uznaje, jak Rzymianie mówili, za res nec mancipi, to że się nie sprzedaje.
To jest taki fajny zawsze dialog.
Tak.
Jeszcze można przychodzić, ale już można to w domu robić.
Się rozmawia.
To może tak, nie rozmawiajmy o pieniądzach, ale czy pan powie, że w ogóle pan ma w głowie jakąś cenę tego, czy... Mam pan.
Czyli byś znalazł.
Ja bym
bo jak mówię, no niektóre to rzeczy...
Umówmy się tak, pan przez miesiąc przemyśli, za ile by pan to chciał sprzedać.
To? Tak, żeby było realistyczne, żeby on mógł kupić.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Proste, że majówka na bogato. Na bogato, bo z Zen oszczędzisz dokądkolwiek wyjedziesz.
2-letni Henio Staszewski walczy z ostrą białaczką szpikową. Niestety doszło u niego do wznowy choroby, która jest już odporna na chemioterapię. Jedyną jego nadzieją jest nowy lek, który pojawił się na rynku i w związku z tym nie jest jeszcze w Polsce refundowany. Lek ten niestety kosztuje 250 tysięcy złotych miesięcznie, ale działa, bo dzięki temu lekowi Henio jest w tej chwili kwalifikowany do przeszczepu szpiku. Niestety, zła wiadomość jest taka, że po przeszczepie będzie potrzebował podwójnej dawki, więc koszt leczenia wzrośnie do 500 000 zł miesięcznie przez około pół roku. Żaden rodzic w Polsce nie jest w stanie sam wygospodarować takich pieniędzy, dlatego bardzo proszę Was o to, żebyście wsparli zbiórkę Henia.
Dzień dobry. Trudno nie zauważyć tego, że Donald Tusk, pan premier Donald Tusk po raz kolejny zapowiada wojnę. Ale zapowiada tę wojnę znacznie ostrzej niż to robił kiedykolwiek wcześniej. Do tej pory mówił, że mamy do czynienia z sytuacją przedwojenną, że wojna może się zdarzyć i tak dalej. Natomiast teraz wypowiada pogląd, iż raczej to są miesiące niż lata. Proszę posłuchać uważnie. Raczej miesiące niż lata. To mówi polski premier. Czyli Donald Tusk mówi, że wojna jaka, nad tym się sekundę warto zastanowić, będzie w tym roku. No bo to znaczy raczej w ciągu miesięcy niż lat. To ja to rozumiem, że w roku 2026, no bo to są miesiące. W domniemaniu jest oczywiście, że to jest wojna z Rosją, że to jakaś interwencja rosyjska. Nie wiadomo co dokładnie, bo Tusk oczywiście tego nie precyzuje. Ale z kim ta wojna? No, z Polską, z Sojuszem Północnoatlantyckim, z NATO prawdopodobnie, tak? To chyba to właśnie Tusk chyba ma na myśli. Ale i to jest ciekawe. Tusk mówi, będzie wojna w tym roku, bo tak to rozumiem, a zaraz w następnym zdaniu dodaje, że mam pewne problemy z wiarą w Sojusz Północnoatlantycki. A ściślej rzecz mówiąc, to, że w Sojusz Północnoatlantycki, to ja mu włożyłem w usta i dodałem, bo on mówi o problemach z wiarą w pomoc Ameryki, czyli w solidarność militarną Ameryki. Czyli Tusk mówi, będzie wojna w tym roku, ale on ma problem z tym, żeby uwierzyć, że w tej wojnie, w Europie, rozumiem, z udziałem Polski, będą interweniować w jakikolwiek sposób Amerykanie. Czyli mówi, że Amerykanie zdradzą. I mówi jeszcze jedno, dodatkowo. Mianowicie do tego jeszcze dodaje taki trochę dziwny wątek, nad którym też sekundę się warto przez chwilę zastanowić. Mianowicie do tego wszystkiego jeszcze dodaje, że on by chciał, żeby, jak domniemywa, Amerykanie zrobili coś bardziej praktycznego, że jest potrzebny jakiś praktyczny konkret ze strony Amerykanów, tak? Bo on, może ta jego wiara wtedy, której on nie ma, mówi o braku wiary własnej, że może ta jego wiara by się umocniła, tak w każdym razie można to zrozumieć. Czyli mamy takie trzy wątki. Znaczy wątek pierwszy, wojna w tym roku. Wątek drugi, Amerykanie nie przyjdą z pomocą. Wątek trzeci, a gdyby coś zrobili, to on by uwierzył w to, że może przyjdą z pomocą, coś praktycznego. Dziwna to wypowiedź. Dziwna tym bardziej, że ona nie jest sformułowana w Polsce, znaczy Tusk mówi to zapewne w Polsce, ale mówi to dziennikarzowi Financial Times. Ten Financial Times to jest ciekawa gazeta z tego punktu widzenia, dlatego że to jest gazeta, proszę zwrócić na to uwagę, bardzo europejska, to znaczy ona jest czytana przez taką elitę polityczno-finansową w Europie, ale nie w Ameryce. To raz. A dwa, ten Financial Times jest jeszcze ciekawy z drugiego powodu, dlatego że to jest taka gazeta, którą my w Polsce doskonale znamy z pewnego grepsu, który tam jest stosowany od lat. Mianowicie grepsu polegającego na tym, że tam pracują Polacy. Korespondenci polityczni, ekonomiczni, to nie wiem, Jan Cieński był takim znanym, jest korespondentem Financial Timesa, Zofia Wąsik, która występuje tam jako często Sophie Wasik, prawda, i tak dalej, mniejsza o to. I ci Polacy często piszą różne rzeczy, które są prostą transmisją tego, co im mówią polscy politycy. Po czym następnie polskie gazety opowiadają o tym, co napisały gazety brytyjskie i co napisał Financial Times o Polsce. I to jest taki system wzmocnienia sygnału, prawda? Jak ktoś napisze polska gazeta albo powie polski polityk w Polsce, to jakby ma mniejsze znaczenie. Wiadomo, że w Polsce się bardzo lubi i bardzo ciekawi ten, a co o nas tam mówią, prawda? Piszą, a jak Financial Times napisał, to nikt nie patrzy na to, że to napisał po prostu polski dziennikarz, któremu ktoś w Warszawie podyktował, to tylko, że to właśnie brytyjska poważna gazeta coś pisze o Polsce takiego ważnego, w związku z tym wszyscy się tym bardzo przejmują, komentują w Polsce, robi się wielka debata. Więc takie grepsy są specjalnością Financial Times, a to jest gazeta, która uwielbia takie grepsy, zwłaszcza na temat Polski. Ale wróćmy do Tuska. Jaki jest sens tego, co Tusk mówi? No spróbujmy to jednak spokojnie przeanalizować, bo to jest ważne. Tusk, sens tego oświadczenia o wojnie jest taki, że no, wojna za progiem, a sojuszu nie ma, a w każdym razie w sojusz Tusk nie wierzy. Leszek Miller to wyśmiał w jakimś programie telewizyjnym. Nie przepadam za komentarzami Millera, ale to jest inna sprawa, ale tym razem Miller ma absolutną rację. Miller to wyśmiał z jednego całkiem rozsądnego powodu, który można by spróbować opisać tak. No bo skoro wojna jest za progiem, a sojusz nie działa, no to kto ma zadbać o to, żeby sojusz zadziałał? Kto jest odpowiedzialny za to, żeby na gwałt, jeżeli wojna naprawdę by była za rogiem, na gwałt zadbać o pozyskanie sojuszników? Kto jest odpowiedzialny za to, ażeby Polska jednak nie była samotna i nie była wystawiona na niebezpieczeństwo? Rząd, czyli premier. Więc kto jest winien temu? Jeśli sojusz nie działa, jeśli Polska zostanie samotna, kto był winien temu, że Polska została w 1939 roku w ostateczności samotna, prawda? Obciążono za to sanacyjny rząd, prawda? Tak w ostateczności jest. Więc jeśli teraz Tusk spotyka się, nie wiem, w Gdańsku z prezydentem Francji i kokietuje Europejczyków, a wszystko robi przeciw amerykańskiemu sojusznikowi, jednocześnie narzekając o to, że ten amerykański sojusznik jest niepewny, to coś tu jest nie w porządku. No to tu jakiś jest brak logiki całkowity w tym wszystkim, prawda? Wojna za progiem, a Tusk kopie sojusznika, tego, od którego oczekuje konkretów, o czym jeszcze za chwilę. Bez sensu. Bardzo trudno to zrozumieć. No dobra. Drugi aspekt tej sprawy. Wojna tuż. Co ciekawe, jak Państwo, ten wywiad zrobił dość duży rozgłos i w Europie, i w Polsce, może nawet w Polsce bardziej niż w Europie. Ale ciekawe, on zrobił rozgłos z racji tego wątku antyamerykańskiego Tuska, prawda? Tego wątku, w którym on mówi, że nie ma sojuszu, że Amerykanie zdradzą. Taki jest sens w każdym razie tego, co on mówi. Ale w ogóle nikt się nie przejął tym, że on mówi, że wojna będzie raczej za kilka miesięcy niż za lata. To jest kwestia miesięcy, a nie lat. Bardziej miesięcy niż lat. Tym się w ogóle nikt nie przejął. No przecież to jest jakieś nieporozumienie kompletne od samego początku, prawda? To znaczy, dlaczego się nikt nie przejął? No bo polski premier mówi o tym, że wojna będzie za kilka miesięcy, ale zachowuje się trochę tak, w tym kontekście tej swojej zapowiedzi, jak te przysłowiowe, przywoływane czasem jako metafora, chuj w niektórych operach, prawda? Na przykład, nie wiem, w Pajacach Leon Cavalla, zresztą bardzo lubię tę operę, gdzie jest taki słynny chór w pierwszym akcie, który śpiewa andiam, adiam, din, dam, din, don, don, ale stoi, prawda? Czyli śpiewa, że maszerujemy, maszerujemy, idziemy, idziemy, ale stoi tak naprawdę na scenie, bo chór w operze zawsze stoi. Tusk krzyczy wojna, wojna, wojna za kilka miesięcy, ale zachowuje się tak, jakby miał zamiar wyjechać za chwilę na wakacje. Czyli nie robi nic. Jeżeli wojna ma być za kilka miesięcy, gdyby poważnie traktować to, co Tusk mówi, to przecież co powinno być? To już powinny w ogóle przez ulicę maszerować oddziały wojskowe, to powinny być ćwiczenia, to powinien być pobór, powinna być zbierana amunicja, powinny być robione ćwiczenia stanu wyjątkowego. No wojna za kilka miesięcy, państwo słyszą. Czyli, nie wiem, wakacje w jesieni, przed Bożym Narodzeniem, no może po, w zimie raczej nie, więc pewnie jeszcze przed Bożym Narodzeniem. To mówi polski premier, nie ja to wymyśliłem. Tusk odbiera sobie powagę i dlatego tym się nikt nie interesuje, prawda? Tym wątkiem jego oświadczenia, że wojna za kilka miesięcy. Znaczy, wszyscy pojadą normalnie na wakacje gdzieś do Włoch albo nad Polskie Morze, a Tusk mówi, wojna za kilka miesięcy. No tak, 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 mówi, mówi. To jest jakaś takie zdeprawowanie języka politycznego, prawda? To znaczy, że premier może mówić jakieś najstraszniejsze rzeczy i to nie byle kto, tylko premier. I nikt się tym nie przejmuje, bo nikt nie traktuje tego poważnie. Dlaczego? Dlatego, że istnieje radykalna sprzeczność pomiędzy tym, co Tusk mówi, a postępowaniem rządu polskiego, zachowaniem rządu polskiego, prawda? To znaczy, idziemy, ale stoimy, tak? Wojna, ale nie ma żadnych przygotowań, nikt nic nie widzi o żadnych przygotowaniach do żadnej wojny, prawda? Spokój święty, prawda? Wojna, owszem, z PiS-em, z Kaczyńskim, z Nawrockim. To jest jedyna wojna, jaką Tusk prowadzi, o żadnych, trochę ostatnio z Trumpem. Żadnych innych wojen raczej w perspektywie tutaj nie widać. Ten kontrast jest śmieszny. Ten kontrast niszczy wiarygodność polityki. To jest bardzo złe zjawisko. To nie jest tylko żart. Bo to jest trochę tak jak ta bajka z wilkami, prawda? Nas znają państwo wszyscy. Wilki, 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 chłopiec krzyczy, wieś przybiega, ale potem, kiedy wilki przychodzą i on krzyczy z powrotem, to już nie przybiega. Znaczy, to jest zużywanie słów, zużywanie języka politycznego. Bardzo niebezpieczna zabawa. Nie wiem, po co on to robi. No dobrze. Ale jest kolejny wątek tej jego wypowiedzi, tego jego wywiadu. Tusk przy tym zaostrza antyamerykańską retorykę. Wiadomo, że on już źle mówił o Trumpie, o Ameryce wielokrotnie. To nie jest jakby nowe zjawisko. My to znamy, prawda, od czasów jeszcze tych dwóch palców w plecy Trumpa, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej. To jest nic nowego. Ale co innego narzekać na Trumpa, co innego nawet opowiadać się po stronie demokratów w Ameryce, bez sensu nawiasem mówiąc, ale to co innego. Od publicznego oświadczenia przez szefa rządu europejskiego, że on ma problem z wiarą w sojusz z Ameryką. Nawet ci, którzy mają prawdziwy ten problem z wiarą w Europie, przywódcy, to niczego takiego nie mówią, prawda? Mówią różne złe rzeczy o Trumpie, ale czegoś takiego nie mówią. O ile pamiętam, nikt czegoś takiego nie powiedział od czasu, kiedy już dobrych parę lat temu, i to chyba nie za Trumpa, tylko za Bidena, jeśli mnie pamięć nie myli, Macron mówił o tym, że NATO jest w stanie śmierci mózgowej, potem się z tego wycofywał, prawda? Ale teraz, odkąd się zrobiła sytuacja o wiele bardziej poważna, nikt tego nie mówi, prawda? No, europejscy mężowie stanu niczego takiego nie mówią. Kurt Volker, jeden z takich bardzo wiarygodnych, zasłużonych, starych dyplomatów amerykańskich, kiedyś wysłannik na Ukrainę specjalny, prawda? Potem ambasador amerykański przy NATO, taka postać w świecie dyplomacji, nie tylko amerykańskiej, ale w ogóle światowej dyplomacji, bardzo szanowana i poważna. Ten Kurt Volker właśnie co teraz na tym podcaście, który jest w gazecie Politico, niemiecka gazeta, ale bardzo dobra, ciekawa gazeta, prawda? Bardzo wpływowa, świetnie zorientowana gazeta. On ma taki podcast tam zrobił i na tym podcaście to ma tytuł EU Confidential, prawda? Czyli to jest niby o Unii Europejskiej, prawda? Ale tak konfidencjonalnie o Unii Europejskiej. czy jakieś tajemnice na temat Unii Europejskiej, on mówi, że politycy europejscy, i trudno powiedzieć, czy nie ma na myśli właśnie Tuska, bo oczywiście nie wymienia nazwisk, politycy europejscy, atakując Amerykę i przywódcę Ameryki, mówi, popełniają wielkie błędy, które będą miały straszne konsekwencje. Dyplomata amerykański, straszne konsekwencje. To nie jest jakiś fanatyk trumpista, wariat, to bardzo poważny dyplomata. Ambasador przy NATO. Kiedyś. Będą miały straszne konsekwencje, ale on uważa, że nie jest czas, żeby w ogóle o tych konsekwencjach mówić, żeby nie wywoływać wilka z lasu, no, zapewne, prawda? Taka jest tego argumentacja. No jakie to mogą być konsekwencje? No, oczywiście konsekwencje takie, że cała ta rosnąca agresja przeciwko Ameryce w Europie, której Tusk nagle stał się jednym z liderów w gruncie rzeczy, no, skłania Amerykę do takiego czy innego odwetu wobec Europy. Czyli w gruncie rzeczy działa nie na szkodę Ameryki przecież. Przecież to, czy w Europie, czy Tusk coś o Trumpie złego powie o Ameryce, to prawdę mówiąc, Trumpowi i Amerykanom jest kompletnie obojętne. Nikt tego w Ameryce przecież nawet nie słyszy, tam, no, poza kancelariami dyplomatycznymi. Natomiast to jest fatalne dla Europy. To jest po prostu fatalne dla Europy. Wielkie błędy, mówi Kurt Volker, popełniają przywódcy europejscy, którzy tak postępują. Wielkie błędy, które mogą mieć straszne konsekwencje. Tusk powinien pogadać z ambasadorem Volkerem, prawda? To nie od rzeczy by było, żeby się dowiedział o oceny, w moim przekonaniu, bardzo poważnego i bardzo racjonalnego człowieka. No i najważniejsza w tym wszystkim rzecz, nad którą chcę się zastanowić jeszcze. No to po co? Jaki jest tego cel, tak? Znaczy, o co chodzi? Co Polska zyskuje, co Tusk zyskuje? Na czym ta gra polega? No polityk, jak udziela takiego wywiadu i mówi takie rzeczy, dość niesamowite, prawda? To o coś mu chodzi. No przecież nie mówi tego tak, że tam idę do lasu, prawda, na spacer, tylko mówi, chce powiedzieć coś istotnego, znaczy mówi coś istotnego, co nabywa rozgłosu. To są, jak to filozofowie czasem mówią, słowa substancjalne, prawda? To znaczy takie słowa, które w ustach premiera znaczą, wywołują skutki. Uczciwie mówię, że dobrej odpowiedzi na to wszystko nie mam, bo to jest wszystko dość irracjonalne w moim przekonaniu, co on robi. Ale próbuję to jednak racjonalizować, no bo trudno nie racjonalizować polityki. Chcę postawić pewne hipotezy pod własny i pod państwa namysł. Cztery hipotezy. Takie wymyśliłem. One mi się wydają jakoś racjonalizować jego zachowanie. Ale mówię uczciwie, że wcale żadnej z nich nie jestem pewien. Hipoteza pierwsza. Nie moja, ale postawiona przez lidera opozycji, w związku z tym trzeba się nią koniecznie przez sekundę zająć, Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński trochę w takim swoim starym sposobie myślenia, można powiedzieć, taką utartą ścieżką swojej myśli, mówi, kolejny raz wykonuje dyspozycje, które przychodzą z Berlina. Wykonuje dyspozycje Niemiec. Nie trzyma się kupy hipoteza Kaczyńskiego w tej sprawie. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pośród tych wszystkich polityków, przywódców, powiedzmy, europejskich, bo to o nich tam przede wszystkim chodzi, kanclerz Merz, niemiecki kanclerz, jest jedynym, który jak ognia broni się przed jakimkolwiek atakowaniem i krytykowaniem Ameryki. Jak ognia. Jest tym, który, kiedy Francuzi, Anglicy, nie mówiąc już o Hiszpanach, a nawet Włosi robili Amerykanom kłopoty w czasie wojny w Iraku, to kanclerz Niemiec był tym, który natychmiast oddał Amerykanom, co miał oddawać, bazę w Ramstein, prawda? Czyli centralną bazę NATO w Europie na użytek wojny z Iranem. I w związku z tym w pewnym sensie, prawda, Niemcy, nie wprost, ale NATO w zasadzie, bo Ramstein to NATO, przez decyzję Merca wzięły udział. NATO wzięło udział tak naprawdę w operacji w Iranie, prawda? Bo baza Ramstein była to jeden z kluczowych elementów, od samego początku był jeden z kluczowych tej wojny. Nie ma złego słowa też, które by amerykańska administracja, Trump, jego ministrowie powiedzieli na temat Niemiec, na temat Merca. Mówią źle o Hiszpanach, Anglikach, Francuzach, nawet Włochów krytykowali ostatnio, Meloni, którą Trump lubi podobno, ale też ich krytykowali. O Niemcach nie. Kaczyński dodaje do tego, i to jest ciekawy wątek, że Niemcy jednocześnie negocjują z Amerykanami jakąś reformę NATO, którą tam się w Ameryce nazywa NATO 3.0, prawda? Że to jest jakaś przebudowa Sojuszu Północnoatlantyckiego. No dobrze, nawet jeśli negocjują w taką przebudowę, chociaż nic o tym nie wiadomo, to na czym polega ta przebudowa rzekoma, która ma nastąpić, projektowana przez takiego Elbridge'a Colby'ego, znanego wiceministra obrony amerykańskiego, to głośno było swego czasu. No właśnie przecież na zwiększeniu, istotnym zwiększeniu w NATO, w sojuszu z Ameryką, roli Niemiec i Polski, wschodniej Europy. Bo to się wszystko znów nie trzyma kupy. To znaczy, jeśli Niemcy rozmawiają z Amerykanami nad taką przebudową NATO, to przecież nie robią niczego jednocześnie takiego, ażeby Polskę od NATO odciągnąć, bo to byłoby absurdalne, prawda? NATO 3.0 to jest NATO, w którym Francja, Anglia, Hiszpania mają być, znaczenie ich ma być w sojuszu zredukowane, a ciężar sojuszu i ciężar sojuszu z Ameryką zwłaszcza ma się przenieść na Niemcy i Polskę, prawda? Na wschód. Już taka reforma nastąpi, czy nie nastąpi, mówi się o niej od czasu do czasu w Ameryce, ona jest modna w kręgach trumpistowskich w Ameryce, ale zostawmy to na boku, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że pomysł na to, że to Merz kazał Tuskowi odciągnąć Polskę od Ameryki, jest nonsensem, bo to jest kompletnie sprzeczne z planami, intencjami, zamierzeniami Merza i Amerykanów. Ta hipoteza nie działa. Kaczyński się myli. Hipoteza druga. Tusk w gruncie rzeczy nie wierzy w wojnę. Mówi o wojnie dla celów propagandowych wyłącznie, ale chce za wszelką cenę pozostać, czy wybić się do takiej czołówki, można by powiedzieć, obozu antytrumpistowskiego. Antyamerykańskiego, antytrumpistowskiego, proeuropejskiego, prawda? Nie wiadomo po co dokładnie. Kończy mu się w przyszłym roku władza, może znowu chce jakiejś posady europejskiej jeszcze na starość, a może po prostu lubi to poklepywanie po ramieniu, bo tamten Macron i inni mówią, jest Donald, jest, dobrze mówisz, prawda, dobrze mówisz, ten Trump jest okropny, my przez to nie musimy tego mówić, bo ty to powiesz za nas, prawda, ta Ameryka jest okropna. To by było jakieś straszne skapcanienie polityczne Tuska, powiem szczerze, bo to za jakąś taką, sprzedawałby w gruncie rzeczy, może za ostre słowo, ale oddawałby polski interes za to poklepywanie po ramieniu, za to, że go będą gazety europejskie lubić, za to, że go pochwalą tam na jakiejś konferencji w europejskiej i powiedzą, ty jesteś dzielny chłopak, Donald, bo my nie musimy mówić tego, co ty powiesz teraz, no, to jesteś naszym rzecznikiem. No to wiadomo, że to by było wykorzystywanie człowieka. Myślę, że Tusk nie jest aż tak niemądry, żeby się wpisywać w taką rolę za tak niską cenę. Za co? Nie miałoby to kompletnie sensu. To jest taka hipoteza, która sugerowałaby, że Tusk już jest na dnie w gruncie rzeczy. Znaczy, że Tusk już upadł kompletnie. Ja w to nie wierzę aż tak. To znaczy, ja myślę, że on ciągle myśli, przynajmniej w kategoriach swojego interesu politycznego, prawda? Więc też mi się coś tu nie zgadza. Nie wierzę w tak głęboki jego, szczerze mówiąc, rozpad. W takie skapcanienie polityczne.
W Wechis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wechis.pl i sprawdź nas.
Hipoteza trzecia. Tusk jest zagubiony w obecnej skomplikowanej sytuacji i w gruncie rzeczy publicznie mówi swoim ostatnim rozmówcom. Nie jestem przekonany, nie wiem tego dokładnie, bo to nie sposób ustalić w gruncie rzeczy, kiedy dokładnie udzielił Tusk tego wywiadu dla Financial Timesa. Czy to było przed jego spotkaniem z Macronem w Gdańsku, czy po spotkaniu z Macronem w Gdańsku. Ale jest koincydencja czasowa między jednym a drugim, prawda? Niewykluczone, że to było tuż po, że ten wywiad był jakoś tam skorelowany czasowo z tym spotkaniem. Macron potem pojechał do Grecji. Jeszcze wcześniej na szczyt Unii Europejskiej, a potem pojechał do Grecji. I w Atenach w ostatni weekend prezydent Francji mówił rzeczy zupełnie niesamowite, słychane, prawda? Mówiąc jako jedyny przywódca europejski obok Tuska. Mianowicie tam przedstawił taką teorię na temat trzech wrogów. Myśmy kiedyś w Polsce znali taką teorię dwóch wrogów, prawda? W Polsce, która politycznie była, się skompromitowała całkowicie w 1939 roku. Ale Macron wygłosił taką teorię trzech wrogów. Mianowicie Macron opowiadał o tym, że trzeba zrozumieć, i Europejczycy, czyli my wszyscy musimy to zrozumieć, że my, to nie jest kwestia Trumpa, tylko że my mamy teraz trzech wielkich wrogów. Europa, my Europa, mamy cała wielkich, nie Francja, tylko my Europa. Macron się uważa za przywódcę Europy. My mamy trzech wrogów. To są Rosja, Chiny i Ameryka. I to nie jest kwestia Trumpa, tylko to jest kwestia taka, że to jest, jak Macron mówi, trend. To jest historyczny trend. Że to jest Rosja, Chiny i Ameryka, to są nasi wrogowie. Czy to jest obłęd kompletny? Ale ja nie chcę się zajmować prezydentem Francji, który jest wpisany, Francja jest wpisana w pewną logikę rozbijania Zachodu od dawna, prawda? To De Gaulle w 1966 roku wyrzucił wojska amerykańskie z Francji i próbował rozwalić NATO, więc to jakby jest coś, co jest we Francji stale rzecz obecna. Ale jeśli rzeczywiście ta rozmowa, w tej rozmowie z Tuskiem, można przypuszczać, że jeśli parę dni mówił później to w Atenach, to samo mówił Tuskowi, no to hipoteza, że Tusk słucha ostatniego rozmówcy, bo jest zagubiony i mówi Macronem w gruncie rzeczy. Mi się wydaje, że ten Macron taki wielki polityk, w związku z tym on też to powtórzy. Może w trochę innej formie, prawda? Macron mówi, że Ameryka jest wrogiem, to on mówi, że on ma problem z Ameryką i z wiarygodnością sojuszu z Ameryką. To nie jest jakaś mądra szczególnie hipoteza. Nie, ja nie udaję, że to jest jakaś szczególnie mądra hipoteza, ale w sytuacji, kiedy jakby nie było wybitny polityk, robi rzeczy irracjonalne, no to człowiek szuka wszelkich racjonalizacji. Ja znam takie przypadki bardzo poważnych ludzi w polityce, z własnego doświadczenia, którzy mówili swoim ostatnim rozmówcą. Prawda? Jak nie wiedzieli, co powiedzieć, to mówili swoim ostatnim rozmówcą. Wśród posłów są całe tabuny takich, którzy właśnie mówią swoim ostatnim rozmówcą. Bardzo często tak jest. Więc to jest zjawisko psychologicznie znane także w polityce, nie tylko w polityce, ale i w życiu. Prawda? Więc to jest ta hipoteza trzecia. Hipoteza czwarta, ostatnia. I dlatego mówiłem o tym Financial Timesie na początku, ze względu na tę hipotezę, o tym efekcie wzmacniacza, prawda? Że często komunikaty są kierowane przez różnych polityków w Polsce do Polaków, do wewnątrz kraju, ale przez zagraniczne gazety, prawda? Bo jest, wszyscy wiedzą dokładnie, że no my Polacy, co tu dużo mówić, bardziej się przejmujemy zawsze tym, co napiszą zagraniczne gazety niż polskie, czy co się mówi za granicą niż ona. Moim zdaniem to jest zła cecha narodowa, ale tak jest. W związku z tym niektórzy na tym grają. Być może jest tak, że ten komunikat, zarówno ten komunikat o wojnie, jak i ten komunikat o Trumpie, nie jest w gruncie rzeczy skierowany do świata ze strony Tuska, ale jest skierowany do Polaków, do nas. Jest skierowany do Polaków, ponieważ Tuskowi się wydaje, że z jednej strony zaostrzając retorykę o wojnie cały czas jakby zyskuje dodatkowe uzasadnienie dla swojej władzy w Polsce, prawda? Że legitymizuje swoją władzę w Polsce, że jakby odbudowuje w ten sposób zaufanie, prawda? Że pobudza zaufanie społeczne, że będzie wojna, trzeba się trzymać przywódcy. Prawda? Ale z drugiej strony, co ważniejsze, że na antytrumpizmie, czy na antyamerykanizmie szerzej, nie tylko na tym, ale na antyamerykanizmie również jest w stanie zbudować zwycięstwo wyborcze w przyszłym roku, w 2027 roku. Czyli, że to jest jakiś wehikuł zwycięstwa wyborczego w Polsce i że trzeba tym grać, prawda? To znaczy wojną i antytrumpizmem trzeba grać, bo na tym się wygra, tak? Że to jest dobry wehikuł, że go ktoś do tego przekonał. Czyli to jest za pośrednictwem angielskiej gazety skierowane do Polaków. Zresztą ja o tym w Polsce mówię, wielu innych ludzi w Polsce to wywołało spory rezonans, więc ten efekt jest uzyskany. Faktem jest to, że kampania antytrumpistowska czy antyamerykańska przybrała w świecie w ogóle w ostatnim czasie kształt masakryczny, bym powiedział, prawda? To znaczy, no dopiero co mieliśmy w weekend próbę zamachu na Trumpa i ten domniemany morderca, któremu się nie udało Trumpa zabić, mówi o tym, że to jest zdrajca, prawda? Zdrajca religii, jakiś straszliwy człowiek, prawda, którego trzeba zabić, czy nie można chrześcijańskich zasad przestrzegać. Tak w każdym razie gazety, politycy amerykańscy opowiadają o tym jego testamencie, który on napisał przed próbą zabicia Trumpa w hotelu Hilton w Waszyngtonie. No Macron ogłasza, że Ameryka jest trzecim wrogiem, prawda? To jest też efekt niewątpliwie prezydentury Trumpa. Co w tym wszystkim dla mnie osobiście najbardziej przykre i nonsensowne, ale nie chcę się nad tym wątkiem rozwodzić, to, że do tej nagonki dołączył papież, prawda? Leon XIV, który z tydzień temu w kazaniu de facto rzucił klątwę na prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że ten się odwrócił od Boga żywego i że siebie postawił zamiast Boga na tronie i że oczekuje, żeby cały świat składał mu hołdy i tak dalej, i tak dalej. Zgiął kolana przed nim. Zostawmy Ojca Świętego na boku. Chodzi o to, że ta atmosfera taka antytrumpistowska czy antyamerykańska rzeczywiście jest, przybiera zasięg absurdu, tak? To znaczy, przecież w rzeczywistości wszystko jest na odwrót. Ale to inna sprawa, prawda? To nie Trump zdradza, tylko Trump został zdradzony w czasie tej wojny. Świat zrobił wszystko, Europa zwłaszcza, żeby mu przeszkodzić w tym, żeby wygrał ze zbrodniczym reżimem irańskim, ale to też jest inna kwestia. Więc ta hipoteza czwarta moja sprowadza się do tego, że być może jest po prostu tak, że Tusk sobie ubzdurał, albo mu ktoś powiedział, że to jest sposób przyłączenia się do tej kampanii, czy próba jakby obecności w tej kampanii gdzieś na czele, w czołówce tej kampanii przeciwko Ameryce i przeciwko jej prezydentowi, że to niesie w polityce, tak? Znaczy, że to jest wehikuł, że na tym się wygrywa. Jeśli tak jest, to chciałbym nie tylko premierowi, ale wszystkim, którzy tak myślą, powiedzieć, że tak nie jest, że to jest przesąd, że niezależnie od tego, jak daleko by poszła światowa kampania propagandowa przeciwko Ameryce i Trumpowi, to nie odegra istotnej roli w polskich wyborach w 2027 roku, bo tu odegra rolę, w tych wyborach odegrają rolę służba zdrowia, budżet, pieniądze na szkoły, kryzys finansowy, ceny, inflacja, upadłość firm. To są argumenty, to są rzeczy, które będą odgrywać w 2027 roku istotną rolę w wyborach, a nie Trump i nie Ameryka. Na tym się nie jedzie. Więc znów ta hipoteza prowadzi nas do tego, że Tusk postępuje nieracjonalnie. Na tym polega cały problem tej sytuacji, że jaką by nie postawić hipotezę, chyba że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś inne hipotezy i wymyśli jeszcze jakąś inną, ale z mojej perspektywy patrząc, jaką by nie postawić hipotezę, to się dochodzi na końcu do tego samego wniosku. To znaczy, że no on utracił azymut, że jakiś ma brak wyobraźni, prawda? Wracając do tego Volckera, ambasadora Volckera, wielkie błędy i straszne konsekwencje, że on tego nie widzi. Że on wywołuje, że popełnia błędy i wywołuje złe konsekwencje. A do tego jeszcze wszystkiego dodaje, i to jest jakby finał tej jego wypowiedzi, że on chciałby, żeby Amerykanie coś zrobili praktycznego, co by miało sprawić, że on uwierzy. To jest tajemnicza też wypowiedź, bo nie bardzo wiadomo, o co mu dokładnie chodzi, ale można znów przypuszczać, że co mieliby Amerykanie zrobić, żeby polski premier uwierzył, że oni są sojusznikami, zakładając, że w ogóle myślą w takich kategoriach. Ostatnio było głośno o tym, że wskutek zdrady Francuzów, Hiszpanów, fatalnego zachowania Anglików, choć no, nie aż na taką skalę jak Francuzi w czasie wojny z Iranem, że w Ameryce się kombinuje, że Amerykanie, zresztą nie po raz pierwszy wraca tam, że Ameryka kombinuje w jakiś sposób, by przesunąć docelowo jakąś część wojsk amerykańskich z Anglii, z Hiszpanii, z Włoch na wschód, czyli do Polski tak naprawdę. No. Nie z Niemiec, a jakby do Niemców Amerykanie mają zaufanie, i nie z Francji, bo wiadomo, we Francji nie ma wojsk amerykańskich, wypędził je w 1966 roku de Gaulle, prawda, i w związku z tym tam Amerykanów nie ma. Więc to mógłby być taki konkret. No dobrze, tylko że jeśli tego typu konkretu polski premier by oczekiwał, no to nasuwa się jedno takie najbardziej oczywiste pytanie. Czy sposobem na uzyskanie takiego konkretu jest podważanie sojuszu, jest udzielanie wywiadów o tym, że Ameryka jest niewiarygodnym sojusznikiem, jest przekonywanie angielskiej redakcji i europejskiej opinii publicznej, że sojusz z Ameryką jest bardzo wątpliwa, że w każdym razie polski premier, czyli jednego z krajów potencjalnie bardzo zagrożonych w ten sojusz już nie wierzy, że Polska, która kiedyś była nazywana lotniskowcem amerykańskim w Europie, prawda, że nie jest już, nie tylko nie jest lotniskowcem, ale w ogóle już nie wierzy w jakikolwiek związek z Ameryką. Czy to jest sposób na uzyskanie konkretu? No, każdy z Państwa sobie udzieli odpowiedzi, bo ona tutaj jest jednoznaczna. Jeśli Tusk chciałby jakichś konkretów, to powinien je po cichu wspierać dyplomatycznie. Tymczasem jego propaganda działa przeciw tym konkretom. Zamiast wesprzeć po cichu, dyplomatycznie, tak jak się to w dyplomacji robi, szansę na to, żeby przesunąć na wschód wojska amerykańskie, to Tusk robi wszystko, żeby Amerykanie tego nie zrobili. To jest też nieracjonalne. To jest też nieracjonalne. Jaka konkluzja? Nie najlepsza, powiedziałbym. Bo z tego wszystkiego płynie konkluzja taka. Coraz trudniej interpretować zachowania międzynarodowe polskiego premiera. Coraz trudniej zrozumieć kierunek polskiej polityki zagranicznej. Coraz częściej mi się wydaje, że to idzie w ślepy zaułek. I zważywszy, że następne wybory są dopiero jesienią 2027 roku. No cóż, choć minister spraw zagranicznych Sikorski łagodzi teraz w Rzymie te wypowiedzi Tuska, dobrze robi, że łagodzi, to ten ostatni rok tego premierostwa, jeśli nic się nie zmieni, czarno widzę. Może się okazać rokiem pełnym niebezpieczeństw. Ślepy zaułek. Dziękuję.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.